Zaczynamy, godzina 12.13, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, jak codziennie od poniedziałku do piątku mam przyjemność dla Państwa to pasmo prowadzić, a robimy to, prowadzimy dla Państwa nie tylko Kurier, ale w ogóle Radio Wnet, dzięki naszym patronom na patronite.pl, ukośnik Radio Wnet, to dzięki tym z Państwa słuchaczom, którzy dołączyli do nas na naszej akcji Patronite, możemy się usłyszeć, ja tylko spojrzę, cóż się tam dzieje, rzeczywiście patronów przybywa i pani Marta, pan Adam, pan Andrzej, pan Jacek i anonimowy patron to osoby, które w ostatnich minutach dosłownie do nas dołączyły. Bardzo serdecznie dziękujemy, szczególnie, że dzisiaj, przynajmniej na początku, w podwojonym składzie w studiu jest także Jaśmina Nowak. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A dzięki naszym patronom możemy przywitać naszego gościa.
Dokładnie tak, jest nim pan Marek Budzisz, analityk, ekspert do spraw Rosji, obszarów postsowieckich, związany między innymi ze Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale także tygodnikiem sieci, portalem w polityce. To może od tygodnika, a może nie od tygodnika sieci, tylko od wydarzeń bieżących. Zaczniemy od Ukrainy. Tam z wizytą przebywa premier Donald Tusk. Czego możemy się po tej wizycie spodziewać, bo są rozbieżne opinie? No, część analityków mówi, że Donald Tusk wróci z sukcesem z Kijowa, że uda się coś wytargować w bilateralnych relacjach między Polską a Ukrainą.
No, wydaje się, że to wszystko zależy od tego, jak będziemy definiowali sukces. Z pewnością jest co najmniej kilka obszarów, nazwijmy ich zapalnymi, gdzie interesy Polski i interesy Ukrainy są w pewnym konflikcie. To przede wszystkim dotyczy kwestii importu artykułów rolnych z Ukrainy na obszar wspólnoty europejskiej. Tu mamy do czynienia z protestami rolniczymi, zresztą nie tylko w Polsce. I z pewnością to będzie jeden z takich obszarów trudnej rozmowy. No ale pamiętajmy, że niedawno premier Sunak, będąc w Kijowie, podpisał z Ukrainą umowę o współpracy w obszarze wojskowym i nie tylko zresztą. Tam są sformułowania, które mogą sugerować pewnego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa. Tak to było przynajmniej przedstawiane na konferencji prasowej, w których uczestniczył prezydent Zełenski i premier Sunak. No i teraz mamy z taką nową fazą działań polegającą na zapowiedziach podpisywania podobnych dokumentów przez inne państwa. Francja zapewne niedługo tego rodzaju dokument podpisze. Rumunia deklarowała gotowość pójścia w ślady Wielkiej Brytanii, więc zakładam, że i Polska jako jeden z kluczowych partnerów negocjuje, albo przynajmniej powinna negocjować, bo tego nie wiemy do końca, podobnego rodzaju umowę. W związku z tym tu się dużo dzieje. Trzeba to bardzo uważnie obserwować, dlatego że tu nie chodzi tylko o retorykę publiczną, która może się zmienia, tylko chodzi o realne zapisy i rozwiązania, które się przyjmie, bo często te dwa obszary idą w drugą stronę, na przykład deklaracje Unii Europejskiej o gotowości do wprowadzenia pewnych kontyngentów importowych dla Ukrainy, no to jest przykład takiej retoryki w gruncie rzeczy mającej uspokoić nastroje, ale bez realnego wpływu na rzeczywistą sytuację, szczególnie rolnictwa czy rolników w państwach członkowskich.
A z drugiej strony to ma być ten główny sukces, że Donald Tusk, ja przepraszam, to ostatnie pytanie, takie wewnętrzne kwestie, ale to w polskiej debacie jest być może w tej chwili najbardziej dominujący temat. Donald Tusk wróci z Kijowa i powie: mamy kontyngent, zabezpieczyłem polskie rolnictwo, wymusiłem na Ukrainie, na Zełenskim, żeby się cofnął i teraz już jak będzie za dużo wpływać albo cukru, albo zboża, to my wprowadzimy kontyngenty i zablokujemy większą ilość transportu czy tych dóbr, które by wpływały na nasz rynek.
Po pierwsze, ja bym nie przeceniał możliwości pana premiera Tuska w tym obszarze. Oczywiście powiedzieć można bardzo dużo i taki urzędowy optymizm nie przykryje realiów. Realia są takie, że po pierwsze Komisja Europejska zaczęła mówić o kontyngentach na import ukraińskiej produkcji rolnej po wielkich protestach niemieckich farmerów, a w związku z tym to raczej nie jest zasługa pana premiera Tuska, tylko raczej Niemcy wymusili pewną refleksję z tym związaną. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, kontyngenty, jeżeli, takie są informacje, przynajmniej te pierwsze, jeżeli miałyby się odnosić do poziomu importu ukraińskich produktów rolnych z roku ubiegłego, a w roku ubiegłym on znacząco ten import wzrósł, no to w gruncie rzeczy nie rozwiązują żadnego problemu. Dlatego, że kontyngenty należałoby, jeśli by chciano rzeczywiście ograniczyć import żywności z Ukrainy na rynek Unii Europejskiej, należałoby odnosić do realiów sprzed wojny, a nie do realiów, kiedy ten eksport ukraiński w istotny sposób wzrósł. No tu dość powiedzieć, że w roku 2023 Ukraina wyeksportowała na rynek Unii Europejskiej artykuły rolne o wartości z grubsza 8,5 miliarda euro, a importowała gdzieś około 2,5 miliarda, czyli ma wyraźną nadwyżkę w bilansie handlowym artykułami rolnymi oczywiście. I nie jest to pochodna tego, że Ukraina nie mogła eksportować swoją produkcję rolną za pośrednictwem tych szlaków żeglugowych na Morzu Czarnym, dlatego że już w sierpniu ubiegłego roku faktycznie odblokowano szlak żeglugowy i eksport przez Dunaj i przez Morze Czarne w roku ubiegłym był większy niż w roku 2022. W związku z tym to nie jest kwestia umożliwienia w ogóle Ukrainie eksportu, bo za pośrednictwem portów czarnomorskich ten eksport został wznowiony. To jest kwestia zupełnie inna, mianowicie taka, że generalnie na świecie mamy do czynienia ze spadkiem cen artykułów rolnych i producenci i eksporterzy ukraińscy są wypierani z rynków trzecich, szczególnie w państwach arabskich, ale nie tylko. Dlatego, że Amerykanie, Brazylijczycy, Australijczycy i Rosjanie znacząco zwiększyli swoją produkcję i Ukraina nie jest w stanie sprostać tej walce konkurencyjnej, a w związku z tym dąży w sposób celowy i świadomy do plasowania swojej produkcji na rynku europejskim, dlatego że rynek europejski jest rynkiem chronionym, inni konkurenci mają tam ograniczony dostęp i na rynku europejskim ukraińscy producenci, w tym duże koncerny, są w stanie realizować wyższe marże. I to też już widać po analizie ukraińskiego eksportu. No na przykład mięso drobiowe, które było eksportowane przez Ukrainę na rynki krajów arabskich, ten eksport jest teraz przekierowywany do Europy kosztem utraty udziału w rynkach arabskich, dlatego że w Europie po prostu realizuje się wyższe marże. W związku z tym tu jest tego rodzaju interes i kontyngenty oczywiście, o ile będą prawidłowo zbudowane, mogą temu zaradzić, ale w moim odczuciu tutaj mamy do czynienia raczej z pewną retoryką celem uspokojenia sytuacji niż z realnym działaniem.
To może jeszcze tylko warto tutaj dodać, pan wspomniał o tych wielkich koncernach, ale to jest kapitał zagraniczny, to jest kapitał niemiecki, holenderski, amerykański. Jeżeli na przykład weźmiemy kwestię zboża, 10 największych koncernów, największych firm, one wszystkie tak naprawdę należą do kapitału zagranicznego. Nie ma tam kapitału stricte ukraińskiego, no chyba, że jakieś podatki, które są odprowadzane, taki argument się pojawia. Może teraz przejdziemy do spraw związanych z sytuacją na froncie i do tego, jak wygląda wewnętrzna sytuacja na Ukrainie. W ostatnim czasie Wołodymyr Zełenski przekazał, że nie ma potrzeby mobilizacji około 500 000 żołnierzy na Ukrainie, że nie widzi teraz takiej potrzeby. Nieco inaczej tutaj wspomniał na temat ukraińskich wojskowych, którzy ponoć zaproponowali na posiedzeniu sztabu naczelnego, aby właśnie zmobilizować dodatkowe 450, a nawet 500 tysięcy żołnierzy. O co chodzi i jak wygląda sytuacja wewnętrzna, jeżeli chodzi właśnie o podejście do mobilizacji?
Wydaje się, że tutaj mamy pewien spór w ukraińskich elitach władzy, bo zarówno generał Załużny, jak i Kiryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, publicznie mówili, Budanow ostatnio w wywiadzie dla brytyjskich mediów, mówili, że nie wyobrażają sobie możliwości jakby kontynuowania oporu wobec ewentualnych rosyjskich działań agresywnych bez mobilizacji takiej liczby żołnierzy, od 450 do 500 tysięcy. Z kolei Oleksiej Daniłow, szef Ukraińskiej Rady Obrony, w grudniu ubiegłego roku mówił, że jest realnym scenariuszem, jego zdaniem, iż Rosjanie po marcowych wyborach prezydenckich zorganizują kolejną falę mobilizacyjną i rozbudują własne siły zbrojne po to, żeby móc uderzyć w drugiej połowie tego roku. No bo to jest jeszcze oczywiście kwestia przeszkolenia tych ludzi i ich wyposażenia. Na Ukrainie zresztą dość intensywnie dyskutuje się zagrożenie związane z taką perspektywą otworzenia przez Rosjan drugiego frontu. Nie tylko tej linii, na której dzisiaj trwają walki, ale na przykład znowu na Czernichów i Charków. I żeby Rosjanie byli w stanie to zrobić, muszą, zdaniem ukraińskich specjalistów, mieć dodatkowe 150-200 tysięcy żołnierzy odpowiednio wyposażonych. I to miałby być jeden z kroków, ta ewentualna mobilizacja rosyjska, która by ten scenariusz czyniła bardziej prawdopodobnym. A żeby w związku z tym przygotować się na to, no nie wystarczy przejście do takiej strategii obrony, co dzisiaj czyni Ukraina, bo Ukraina zaczęła w gruncie rzeczy budować taką własną linię Surowikina, umocnień, po to, żeby Rosjanom trudniej było się przebić. No ale trzeba też mieć odpowiednie zasoby kadrowe, również z tego powodu, że ci, którzy trafili na front w pierwszych dniach wojny, na ochotnika, bo mieliśmy wtedy do czynienia z wielką falą ochotników, no oni powinni zostać już luzowani, oni powinni w większym stopniu móc wypocząć i nabrać nowych sił. Już nie podnoszę kwestii strat, bo po stronie ukraińskiej one też są istotne. I w tym sensie ta mobilizacja 500 tysięcy żołnierzy jest kluczowa, ponieważ oni również muszą być wyszkoleni. No, Brytyjczycy w czasie II wojny światowej, zanim wysłali żołnierza na front, szkolili go 22 tygodnie. Generał Załużny mówił, że na Ukrainie to jest nieco krócej, bo kilkanaście tygodni, no ale ten czas jest potrzebny. Tu wydaje się, że ta różnica zdań dotyczy głównie pewnych kwestii politycznych, dlatego że mobilizacja powszechna nie jest popularna na Ukrainie. Zełenski uważa, że straci w notowaniach opinii publicznej, jeśli pójdzie tą drogą. Projekt ustawy, który jest złożony w Radzie Najwyższej i zaakceptowany przez rząd Szmychala, utknął. No, on miał być już uchwalony, tam prace trwają. Właśnie dlatego, że tam jest cały szereg bardzo, nazwijmy to, kontrowersyjnych zapisów. W gruncie rzeczy ta ustawa jest wzorowana trochę na ustawie rosyjskiej. Tam są podobne ograniczenia, jeśli chodzi o prawa obywatelskie, dla tych, którzy nie będą chcieli służyć w wojsku. No, na przykład nie będą mogli dostać prawa jazdy, czy nie będą mogli opuścić kraju. To jest krytykowane przez obrońców praw człowieka. Ale to nie zmienia faktu, że jest pewien pad polityczny na Ukrainie i następuje zwłoka w podjęciu tej decyzji, która z punktu widzenia zdolności do obrony może być jedną z kluczowych.
To pytanie teraz, jak dalej będzie wyglądać sytuacja, bo może tak się zakończy, że Władimir Putin powie: wygrałem, wy kopcie kolejną linię Surowikina tu i tam, a ja nie tylko mam Krym i Donbas, mam także dużą część południowej Ukrainy, Morze Azowskie stało się morzem wewnętrznym Federacji Rosyjskiej i tyle.
No to jest scenariusz spadku intensywności działań i jego nie można wykluczyć. Nie jest istotne, jak daną fazę wojny określi, jakimi słowami określi ją Władimir Putin. Istotne jest to, czy którakolwiek ze stron ma dzisiaj taki potencjał, ażeby myśleć o działaniach ofensywnych, które zmienią sytuację strategiczną. I dzisiaj żadna ze stron takiego potencjału nie ma, ani strona rosyjska, ani strona ukraińska. I drugą kwestią jest, czy tego rodzaju potencjał, któraś ze stron tej wojny jest w stanie zbudować. No i oczywiście jest pytanie o koszty tego działania, koszty również polityczne. Dzisiaj wydaje się, że przy pewnej opieszałości Zachodu, który nie jest w stanie przeforsować kolejnych pakietów pomocy dla Ukrainy, szansa, że Ukraina będzie w stanie podjąć jakieś działania ofensywne w tym roku jest, wydaje się, wykluczona. W przyszłym roku relatywnie mało prawdopodobne, ale możliwe. Oczywiście pod warunkiem zmiany polityki Zachodu. Natomiast Federacja Rosyjska ma tutaj nieco większe pole wyboru, bo rzeczywiście jest tak, że ona pewne cele osiągnęła i Putin, który przywiązuje, przynajmniej publicznie o tym mówi, sporo nadziei do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bo uważa, że z Donaldem Trumpem będzie mu się łatwiej porozumieć, może rzeczywiście zdecydować o takim zamrożeniu konfliktu, gdzie obie strony będą się sporadycznie albo może nawet często ostrzeliwały, no ale nie będzie to miało, powodowało zmian o charakterze strategicznym.
Nie będzie wielkich ofensyw. No dobrze, a to ten drugi scenariusz, który jest na stole, albo inny scenariusz, że tu będzie zamrożenie, a siła militarna Rosji ukaże się gdzieś indziej. Ja przyznam się państwu szczerze, nie bardzo wierzę w tego typu przecieki, ale jest przeciek, że tajny raport Bundeswehry przypadkiem trafił na biuro redaktorów niemieckich dzienników, dziennika Bild i nie tylko. I tam jest napisane, że za rok, dwa lata Rosja zaatakuje Polskę i Niemcy chcą wysyłać do nas swoich żołnierzy, bo chcą nas bronić przed Rosją. Co to jest za historia, panie redaktorze?
Znaczy, nie wiem, czy myślimy o tym samym, ale to, o czym pisał dziennik Bild, to nie był żaden tajny raport
Bundeswehry. Bo tak to jest w polskich mediach przedstawiane, że wyciekł tajny raport.
No nie jest to precyzyjne, tak bym to najdelikatniej określił. To był scenariusz gry wojennej. I gra wojenna zawsze jest zbudowana w oparciu o taki, bym powiedział, scenariusz rozwoju wydarzeń o charakterze politycznym, które mają prowadzić do punktu kulminacyjnego, do momentu rozpoczęcia konfliktu kinetycznego. I ten scenariusz jest dość prawdopodobnie napisany, no ale z tego nie można wyciągać wniosku, że to z pewnością nastąpi, ani tym bardziej nie można wyciągać wniosku, że to zakończy się wojną, już nawet nie zwracając uwagi na skalę. W ogóle generalnie gry wojenne organizuje się po to, żeby przetestować pewien proces podejmowania decyzji i reagowania w sytuacji najgorszej. A w związku z tym to, że takie rzeczy są ćwiczone, to nie ma żadnego znaczenia. Mało tego, ja powiem inaczej.
No ale staje się to faktem medialnym, staje się to elementem być może presji na Polskę, na polskie społeczeństwo, ścianiem lęku i do tego jeszcze mamy tą propozycję wysłania wojsk i mamy deklarację polskiego rządu na niskim szczeblu, ale zawsze wiceminister Szejna był pierwszy pytany o to w Dzienniku Rzeczpospolita, czy przyjąć niemiecką armię Bundeswehrę do Polski. Powiedział herrlich willkommen, zapraszamy, czekamy na niemieckich sojuszników, żeby chronili przesmyku suwalskiego.
Zakładam, że wypowiedź pana ministra Szejny była wypowiedzią ironiczną, a nie odnoszącą się do realiów, bo w przeciwnym razie musiałbym uznać, że wiceminister spraw zagranicznych nie orientuje się, jaki jest realny potencjał niemieckiej Bundeswehry. No, realny potencjał niemieckiej Bundeswehry jest taki, że Niemcy mają zasadniczy problem z dyslokowaniem jednej brygady na Litwę i ostatnie porozumienie ministra Pistoriusa mówi, że w sensie kadrowym ta brygada będzie gotowa do dyslokacji w roku 26, ale ze sprzętem, bo sami żołnierze bez sprzętu nie przedstawiają sobą wielkiej wartości bojowej, no to ta brygada będzie gotowa do działań operacyjnych w roku 28 najprawdopodobniej. Ale to już się spotkało z krytyką generała Majza, głównego inspektora Bundeswehry, który powiedział, że tak forsowny sposób działania osłabi gotowość niemieckich sił zbrojnych o 5%. Dziś on szacuje tę gotowość na 60%, a w wyniku tego rodzaju działań ta gotowość spadnie do 55%. Dla orientacji tylko chciałem powiedzieć, że Amerykanie uważają, że siły zbrojne, które mają gotowość poniżej 70%, to w ogóle się do niczego nie nadają z wojskowego punktu widzenia. W związku z tym to jest pusta retoryka, raczej polityczna deklaracja, niżli realna możliwość.
No dobrze, to o co chodzi w całej tej historii szybkie straszenia nas, czy informowania nas o możliwym szybkim ataku Rosji w ciągu nie kilku, ale dwóch, jednego roku i propozycje wsparcia Niemiec. O co tu chodzi, panie redaktorze? Właściwie.
A trudno mi występować tu w charakterze rzecznika pana ministra, który moim zdaniem nie orientuje się w sytuacji niemieckich sił zbrojnych. Tu raczej chodzi o usilne podkreślanie przyjaźni polsko-niemieckiej i tego, że Niemcy chcą, mogą i powinni nam pomagać. No to jest, bym powiedział, raczej pewna deklaracja miłości, a nie realne odniesienie się do rzeczywistości. Natomiast ten scenariusz ewentualnego zagrożenia ze strony Rosji, bo o tym trzeba mówić, nie jest scenariuszem wymyślonym czy obliczonym na straszenie opinii publicznej. On jest scenariuszem realnym i z tym się trzeba liczyć. Dlaczego realnym? No bo jeżeli sam pan zauważył, że wojna może wejść w fazę nie tyle zamrożenia, co zmniejszenia poziomu intensywności. Obie strony umocnią swoje linie obrony i obie strony zza tych linii będą skutecznie powstrzymywać ewentualne działania ofensywne przeciwnika, to umożliwi Rosjanom uwolnienie części swoich sił, które dzisiaj są zaangażowane na frontach wojny ukraińskiej. No, taka najprostszy rachunek sił, na który zawsze wskazują eksperci amerykańscy i zachodni, mówi o tym, że ci, którzy atakują, muszą mieć przynajmniej trzykrotną przewagę, ażeby w ogóle myśleć o przełamaniu. A w związku z tym, jeżeli wojna wejdzie w fazę uspokojenia, tak to określmy, to oczywiście Rosjanie najpierw będą przegrupowywać swoje siły, dadzą im odpocząć, będą uzupełniać straty, ale po jakimś czasie, i tu możemy dyskutować po jakim czasie, premier Estonii uważa, że to będą 2 lata, powołuje się na oceny wywiadu swojego kraju. Ja uważam, że to jest dość realny scenariusz. Po tych 2 latach te siły już będą przegrupowane, już będą uzupełnione, już będą od nowa przeszkolone i zaopatrzone w sprzęt. A jeżeli wojna na Ukrainie nie wróci znowu do fazy takich działań manewrowych, to Rosjanie będą w stanie ten swój potencjał skierować na inny kierunek. Co nie znaczy, że rozpoczną wojnę. Znaczy, że będą sygnalizować, iż mają przewagę wojskową i będą przy użyciu tego argumentu domagać się ustępstw i zresztą już to robią. No, Ławrow miał w ubiegłym tygodniu konferencję, na której podsumowywał wyniki rosyjskiej dyplomacji w roku ubiegłym i tam powtórzył te rosyjskie cele wojenne. One się nie zmieniają. To jest tylko kwestia, kiedy Rosjanie zbudują te narzędzia, przy użyciu których będą chcieli jakby uzyskać przewagę przede wszystkim w Europie Środkowej.
To jeszcze może już tak na zakończenie pytanie też dotyczące scenariusza, ale tego powiązanego z ostatnio były wybory na Tajwanie, bardzo szeroko komentowane. Część analityków podnosiło, że no brak pewnej skuteczności także ze strony Stanów Zjednoczonych w powstrzymywaniu Rosji przed ekspansją tutaj u nas na razie na Ukrainę, ale w takim scenariuszu też być może na państwa bałtyckie, na Szwecję, na Finlandię. Może w pewien sposób rozochocić Chiny do tego, aby faktycznie w jakiś sposób uderzyły na Tajwan. Pytanie o potencjał Stanów Zjednoczonych, no bo mamy konflikt tak naprawdę być może, który wyeskaluje z jednej strony na Bliskim Wschodzie. Jeżeli przyjmiemy taki scenariusz, że zaostrzy się sytuacja na Pacyfiku i będzie to wykorzystane przez Rosję na przykład do zaatakowania już wschodniej flanki NATO, czy Ameryka ma taki potencjał, aby być w tych wszystkich miejscach, a jeżeli nie ma, to które miejsce poświęciłaby jako pierwsze?
Ameryka nie ma potencjału, żeby obsługiwać wszystkie te kierunki strategiczne. Tutaj sytuacja wokół Tajwanu jest potencjalnie groźna, ale z naszej perspektywy ona nie jest jeszcze fatalna. Fatalna stanie się wtedy, kiedy rozpocznie się ewentualna wojna na Półwyspie Koreańskim. A warto zwrócić uwagę, bo to jest w Polsce w ogóle słabo obserwowane, że w grudniu odbyło się plenum Północno-Koreańskiej Partii Komunistycznej, na posiedzeniu którego Kim Jong-un jakby przedstawił nową doktrynę, nazwijmy to umownie, polityki zjednoczeniowej. Zdaniem wielu analityków to jest raczej w gruncie rzeczy doktryna rozpoczęcia wojny na Półwyspie Koreańskim, tylko jest kwestia oczywiście czasu i momentu, kiedy Koreańczycy mogą z północy się na to zdecydować. Z pewnością już wchodzimy w fazę znacznie bardziej agresywnej polityki. Te ostrzały artyleryjskie wysp południowo-koreańskich są tego dowodem. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że o ile w ewentualnej wojnie o Tajwan te zdolności, które są kluczowe z punktu widzenia przewagi w Europie Środkowej, czyli zdolności w siłach lądowych, nie byłyby niezbędne, bo tam inny potencjał będzie używany, no to wojna w Korei będzie w sporej części wojną przy użyciu sił lądowych. I wtedy Amerykanie rzeczywiście staną przed znaczącym dylematem o charakterze strategicznym, który z tych kierunków i w jaki sposób obsługiwać, mówiąc w pewnym uproszczeniu, bo nie są w stanie obsługiwać wszystkich razem. No musimy pamiętać, że Amerykanie w siłach lądowych mają dzisiaj 410 tysięcy żołnierzy. Do tego należy dodać Korpus Marines. To jest znaczący potencjał, ale to nie jest potencjał czasów zimnej wojny. To nie są siły, które mogłyby umożliwić prowadzenie dwóch równoległych wojen o dużym poziomie intensywności, z których byłyby to wojny toczone głównie przy użyciu sił lądowych. To jest jeden z tych scenariuszy alarmistycznych, tak to określmy, o których mówi się już od długiego czasu i wzywa się w związku z taką oceną sytuacji państwa europejskich członków NATO do zwiększenia swoich wydatków i nakładów na zbrojenia oraz chodzi o przezwyciężenie kryzysu rekrutacyjnego w siłach zbrojnych. No tylko, że tu się niewiele dzieje, dzieje się zbyt wolno. Zaczyna się o pewnych kwestiach mówić. No, Niemcy zaczynają dyskutować, czy nie przywrócić pobór powszechny. Otwarcie mówił o tym niedawno szef CSU bawarskiego. Mówił o tym też minister Pistorius. Teraz pojawił się pomysł takiej oto zmiany, jeśli chodzi o politykę rekrutacyjną w Bundeswehrze, ażeby przyjmować do wojska ludzi nie mających obywatelstwa niemieckiego, co najprawdopodobniej pozwoliłoby Niemcom ogłosić taki zaciąg na Ukrainie najprawdopodobniej, bo oni by wykorzystywali w ten sposób swój potencjał finansowy. To jest pewien problem, z którym należy się zmierzyć. My w Polsce, a szczególnie nasza klasa polityczna, unikamy tego tematu, co jest chowaniem głowy w piasek. Ja uważam, to jest prowokowanie niedobrych scenariuszy, które mogą bezpośrednio dotknąć Rzeczpospolitą.
O tym mówił Marek Budzisz, ekspert i analityk Warsaw Enterprise Institute, a także publikujący jako analityk na łamach tygodnika sieci. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.